Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy tutaj u was być razem z wami. Proszę, przyjmijcie od naszego zboru chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Wierzę, że dzisiaj mój zbór też się modli o ten czas tutaj w Polkowicach. Miło was widzieć, że macie się dobrze w Panu. Bardzo jestem poruszony tym, że równie dobrze ma się wasz pastor. Modliliśmy się o niego, cieszymy się, cieszę się bardzo, że jest w takiej dobrej kondycji. Chwała niech będzie Bogu. Dla mnie jest to z kategorii cudu i naprawdę dzisiaj aż umiałem łzy w oczach, kiedy zobaczyłem, że tak, ma się dobrze. Bogu niech będą dzięki. Wiem, że to jest owoc modlitw Bożego błogosławieństwa. Moi drodzy, tak jak niektórzy z was, mam nadzieję większość jeszcze wie, co jakiś czas mam tą możliwość dzięki zaproszeniu przez was tutaj usługiwać w zborze, ale też wiem, że jest trochę nowych osób i tak chciałem powiedzieć przed usługą kilka słów o sobie. Od 14 lat dzięki łasce Bożej mogę prowadzić zbór w Świdnicy. Wcześniej przez 6 byłem członkiem zboru w Janowicach Wielkich, a tam trafiłem po swoim nawróceniu, od którego mija już w tym roku, dzięki łasce Bożej, 21 lat. Kupę czasu, naprawdę dzięki Bogu. Ten rok też jest szczególny, ponieważ w tym roku, w czerwcu, minęła nam 20. rocznica ślubu z moją żoną. W tym czasie dochowaliśmy się trójki dzieci, Oskara, Oliwii i Miłosza. Miłosz jest takim naszym Beniaminkiem, Oseskiem, ma 4,5 roku. Chłopak ma 18, także jest taki mały rozdźwięk czasowy, ale Bogu jesteśmy wdzięczni za jego błogosławieństwo. I tak jak wiecie, moja droga z Panem Bogiem rozpoczęła się tak naprawdę od miłości do Bożego Słowa. Odkąd zacząłem interesować się bliżej chrześcijaństwem, ta księga była gdzieś bliska memu sercu. I tak jak niektórzy z was wiedzą, przez praktycznie 5 lat przytrafiło mi się dzięki jakimś takim, nie wiem, jak na to patrzeć, Bożemu prowadzeniu, czy też nie, być księdzem katolickim. Później nawróciłem się po 5 latach właśnie na Bożym Słowie i od tej pory już minęło 20 lat. I dziękuję Bogu, że mogę wiernie trwać przy Jego Słowie, głosić Ewangelię. I też chciałbym dzisiaj się z wami podzielić Bożym Słowem. Gdzieś od pewnego czasu Bóg włożył je w moje serce bardzo głęboko i myślę, że to powinno być słowo zwiastowane w wielu zborach, szczególnie w tym czasie, w czasie, w którym przyszło nam żyć. Ale przed usługą chciałbym jeszcze was prosić, abyście w chwili modlitwy swoje głowy skłonili przed Panem. Poprosimy, aby Duch Święty otwierał nasze serca na swoje słowo. Halleluja. Drogi Panie, tak teraz stajemy przed Tobą jako słudzy Twojego, Panie, słowa. Jako ci, którzy są głodni, spragnieni Twoich słów, Panie. Duchu Święty, modlę się o to, abyś Ty wkładał to słowo do naszych serc, aby ono przynosiło w naszym życiu plon, przynosiło przemianę umysłów, przynosiło przemianę serca, przynosiło przemianę życia. Panie, jesteśmy pod Twoim słowem, Panie, poddani, pod Jego autorytetem i dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty je ożywiasz, że Ty je wkładasz do serc naszych, że, Panie, możemy mieć z tego błogi plon sprawiedliwości. Jezu, kochamy Ciebie i dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj otwierać serca nasze na Twoje słowo. Cokolwiek nas dzisiaj, Panie, będzie chciał rozpraszać, my teraz temu się sprzeciwiamy, podejmujemy decyzję, aby otwartym sercem słuchać tego słowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, apostoł, właściwie Paweł, mamy tą informację zapisaną w Dziejach Apostolskich, powiedział takie słowa. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Mamy to zapisane w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, w wersetach 26 i 27. I te słowa Paweł wypowiedział do starszych zboru w Efezie, kiedy byli zgromadzeni na plaży w Milecie, kiedy to udawał się do Jerozolimy. I to, co mnie w tym słowie bardzo dotknęło, to, że w tych kilku słowach Paweł pokazał nam, że bardzo ważne jest to, abyśmy ludziom abyśmy sami wierzyli, a także ludziom głosili całą Ewangelię, całą prawdę Bożą. I dzisiaj chciałbym właśnie usługiwać na temat takiej pewnej zagubionej perspektywy. Wydaje mi się, słuchając różnych nauczań, a dzisiaj żyjemy w czasach internetu, który ma w sobie całą gamę różnych nauczań chrześcijańskich, bardziej lub mniej właściwych, i jesteśmy na to wszystko otwarci. Wydaje mi się, że winniśmy mocno dzisiaj chwycić się Ewangelii. I kiedy patrzę na apostoła Pawła, to widzę, że właśnie on był niezwykle zdeterminowany w tym, aby głosić pełną Ewangelię. W liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale 8-10, czytamy takie słowo. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam kto zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Wydaje mi się, że my wszyscy na tym miejscu, a także dokładnie apostoł Paweł, wiedział, że głoszenie niepełnej Ewangelii, odmiennej Ewangelii, buduje w sercach słuchaczy fałszywą ufność, opartą na fałszywej wierze, a w konsekwencji to prowadzi do tego, że ludzie mogą rozminąć się ze zbawieniem objawionej w prawdziwej Ewangelii. Jest to wielkie zagrożenie. Myślę, że dzisiaj właśnie winno się szczególną uwagę kłaść na Boże Słowo, na to, by być wiernym Bożemu Słowu, by wypełniać je tak, jak ono mówi. I wiecie, kiedy nieraz słucham, jak ludzie mówią o Ewangelii, jak opowiadają, jak głoszą, to mam takie wrażenie, że niektórzy z nich tak to mówią, żeby kogoś w żaden sposób nie zniechęcić, nie urazić. I tak sobie myślimy, a co będzie, jak powiem tak czy tak? Może powiem za ostro, może powiem zbyt mocno. Inni ludzie nie mówią wszystkiego dlatego, żeby być politycznie, czyli tak kościelnie poprawnym. U nas tego się nie mówi, dlatego tą prawdę delikatnie ominiemy. Są tacy, którzy głoszą tylko to, co jest na czasie. Są takie trendy w chrześcijaństwie. Dzisiaj takim bardzo mocnym trendem, wydaje mi się, to jest moje prywatne zdanie, z lekkim przegięciem, jest głoszenie hiperłaski. A więc w wielu miejscach, szczególnie na Zachodzie, głosi się, że łaska dosłownie wszystko przykrywa i najgorsze rzeczy, jakie są, to jest prawda, ale w podtekście jest to, że daje jakby przyzwolenie na byle jakie życie. Łaska Boża prowadzi do świętego życia. Nie jest zgodą na byle jakie życie, na życie w grzechu. Nigdy nie była i nigdy nie jest. I nigdy nie będzie. Ale dziś tak się nieraz głosi, takie rzeczy się słyszy. A więc gdzieś idzie się na jakiś kompromis. W imię miłości, w imię jakiejś tam jedności. Dzisiaj bardzo mocno jest w chrześcijaństwie promowana jedność jako nadrzędny cel. Ale nie wiem, czy wiecie, jedność nie jest największym zadaniem dla Kościoła. Największym zadaniem dla Kościoła jest wierność Bożemu Słowu. A z tego potem wychodzi jedność. Nigdy na odwrót. Kiedy buduje się jedność w oparciu o kompromisy, o unikanie Bożych praw, wchodzimy w ślepą uliczkę. Chciałbym odczytać fragment wypowiedzi baptystycznego pastora z Memphis w USA, Adriana Rodgersa. On już nie żyje, bardzo ciekawy człowiek, i on takie powiedział słowo, posłuchajcie. Lepiej jest być podzielonym przez prawdę, aniżeli zjednoczonym w błędzie. Lepiej jest mówić prawdę, która boli, ale i uzdrawia, aniżeli kłamstwa, które pocieszają, ale i zabijają. Powiem ci coś, drogi przyjacielu, to nie jest żadna miłość ani żadna przyjaźń, jeżeli zawodzimy w ogłaszaniu całej prawdy Bożej. Lepiej jest zostać znienawidzonym za mówienie prawdy, niż kochanym za szerzenie kłamstw. Nie znajdziesz w całej Biblii żadnego męża Bożego, który by nie miał wrogów i nie był znienawidzony za mówienie prawdy. Lepiej być samemu z prawdą, niż błądzić w tłumie. Lepiej jest ostatecznie zwyciężyć z prawdą, niż odnosić chwilowy sukces z kłamstwem. Jest tylko jedna Ewangelia, a apostoł Paweł powiedział, jeśli ktokolwiek będzie wam zwiastował inną Ewangelię od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Bardzo mocne słowa. Bardzo mocne zdanie. I w podobny sposób też wypowiedział się pastor Kyle Eidelman, autor książki Więcej niż fan. Posłuchajcie tutaj też kilka słów z jego zdania. Wiele kościołów wypracowało sobie taką kocykową teologię, której zadaniem jest sprawić, aby wszystkim było miło i wygodnie. Kocykowa teologia obiecuje zdrowie i bogactwo wszystkim, którzy idą za Jezusem. Zamiast obiecać nam krzyż, który mamy nieść, obiecuje luksusowy samochód i piękny dom. Zaczynamy dostrzegać skutki kocykowej teologii, gdy czyjeś zdrowie zaczyna szwankować albo następuje krach finansowy. Ludzie zaczynają wtedy kwestionować to, co wiedzą o Bogu, bo przecież w świetle tej Ewangelii, jaką im zwiastowano, Bóg nie dotrzymuje umowy. Tak ważne jest to, aby trzymać się Bożego Słowa. Nie wiem jak wy, ale ja ten taki modny trend w zwiastowaniu tego, co miłe i przyjemne dla ucha, widzę bardzo mocno. Widzę bardzo mocno i w Polsce, i też za granicą. Jakimś zjawiskiem mogą być mega kościoły. Kościoły po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Chwała Bogu, że się ludzie nawracają, ale kiedyś byłem na nabożeństwie w Hillsongu w Australii, w Sydney. I powiem wam, wrażenie było naprawdę wielkie. 4000 ludzi na jednym miejscu. Ale cóż z tego, kiedy im dalej od sceny, tym temperatura nabożeństwa była coraz niższa. A ostatnie 4 rzędy były rozświetlone telefonami komórkowymi ludzi, którzy sobie tam pisali różne SMS-y czy e-maile, albo przeglądali internet. I tak sobie pomyślałem, no i cóż z tego, że tam jest 4000 ludzi, kiedy garstka z przodu tam się może modli, ale z tyłu cóż? Ale co? Budujemy fałszywą ufność. Jesteśmy w dobrym kościele, we właściwym miejscu. Wszystko jest okej. Nie jest okej. I to nauczanie takie dzisiaj bardzo modne właśnie opiera się na, dotyczy kilku rzeczy. Przede wszystkim miłości Boga do człowieka. Trzeba to głosić, i to jest prawda, ale trzeba to głosić w pełnej Bożej perspektywie. Tak samo to dotyczy łaski, dotyczy człowieka, znaczeniu, pozycji, potencjale. Zobaczcie w internecie dzisiejsze tytuły konferencji. Poznaj swoją wartość w Chrystusie. Kim jesteś? Spotkanie dla kobiet to już nie jest spotkanie pańskich służebnic, tylko królewien i księżniczek pana. Chodzi o to, żeby wyłapać środek. To jest bardzo ważna rzecz. I wiecie, to są prawdy biblijne. Jesteśmy Bożymi dziećmi, Bóg nas kocha, nas obdarzył łaskę, ale my musimy wszystkie biblijne prawdy umieszczać w kontekście Bożego Słowa. Inaczej się pogubimy. Bez kontekstu tak naprawdę rozwadnia się i spłyca przesłanie Ewangelii Jezusa. I być może to właśnie dlatego wiele osób nie przyjmuje Ewangelii. Dlatego, że traktuje ją jako taki dodatek do ich życia, który nie ma większego wpływu. Natomiast kiedy zestawimy prawdę z jej kontekstem, ona nabiera siły i mocy. Ilu z was dzisiaj by się cieszyło i Bogu by dziękowało, że jest trochę chłodniej, gdybyśmy nie dostali po plecach przez te 2 tygodnie upałów? Mamy kontekst. Jest chłodniej, cieszymy się. Dlaczego? Bo było bardzo gorąco. Teraz jest lepiej. Mamy kontekst tej prawdy. Czy doceniłbyś wartość światła, gdybyś nie wiedział, czym jest ciemność i mrok? Szukaliście kiedyś czegoś w piwnicy, ciemnej piwnicy bez światła? Jak to się szuka takie rzeczy? Najpierw szukasz przełącznika, żeby sobie zapalić światło. Doceniasz światło, kiedy wiesz, czym jest mrok. Podobnie jest z bólem. Ból pokazuje ci, czym jest komfort i ulga. W tym roku w lutym byliśmy z rodziną na takim krótkim wyjeździe w górach. Miał być taki to tygodniowy pobyt, był trochę krótszy, ale trafiliśmy do takiej bardzo gościnnej góralki, która nas ugościła w swoim takim pokoiku dla przyjezdnych ceprów, czyli ludzi tam z płaskich stron. I powiem wam, kiedy zobaczyłem ten pokoik sześcioosobowy, nas było tam piątka, każdy z nas miał taki mały tapczanik, gdzieś takiej szerokości do dyspozycji, ale tapczaniki pamiętały wczesnego Gierka, czyli lata 70. Były naprawdę bardzo mocno sfatygowane i kiedy na nim usiadłem, to wszystko skrzypiało, ale to jest jeszcze nic. Kiedy na tym się położyłem, to czułem na plecach każdą oddzielną sprężynę, która się we mnie wbijała. Po trzech nocach spania na takim łóżku marzyłem o jednej rzeczy. Wrócić do domu i położyć się u siebie. Ten ból pokazał mi, czym jest komfort dobrego leżenia na swoim łóżku. Czujecie, o czym mówię? Jest kontekst? Ból i ulga. A kontekst biblijny. Dlaczego to tak jest, że ten, który więcej miłuje, ten, któremu więcej odpuszczono, bardziej miłuje? Tak mówi Boże Słowo. Dlatego, że kontekstem miłosierdzia jest świadomość własnej grzeszności. Wiem, kim byłem. Wiem, jaki byłem w stanie, jakim byłem grzesznikiem. Dlatego miłosierdzie nagle pokazuje mi Bożą miłość i dobroć i wiem, że sobie niczym na to nie zasłużyłem. Mam kontekst. Przebaczenie i grzeszność. Apostoł Paweł mówił o sobie, że jest największym z grzeszników i myślę, że nie była to żadna pruderia. Tak, żeby się bardziej jeszcze wyróżnić. On wiedział, o czym mówi. I dlatego myślę, że tu jest źródło jego oddania dla Boga. Jego oddanie dla Boga było owocem doświadczonego miłosierdzia i Bożej miłości, bo wiedział, kim był. Dlatego też chciałbym postawić takie trzy pytania w kontekście tego zwiastowania. Dlaczego o Ewangelii Jezusa mówi się, że jest dobrą nowiną? Dobrą wobec czego? Co jest kontekstem dla dobrej nowiny? Czyżby istniała jakaś zła nowina? Istnieje zła nowina, czy nie w Bożym Słowie? Jak wam się wydaje? Jest zapisana, czy tylko jest dobra? Przyjmij Pana Jezusa i to będzie dobrze, a jak nie, to też się nic nie stanie. Tak mówi Boże Słowo? Nie. Jest zapisana w tej księdze również zła nowina. Tylko, moi drodzy, czasami bywa tak, że gubimy tą perspektywę. Jeszcze jakieś 100 lat temu w wielu kościołach dominowały nauczania o tragicznych konsekwencjach grzechu. O potępieniu grzeszników, spędzaniu przez nich wieczności w piekle. I było tego tak dużo ogłoszonego, że wzbudziła się taka powszechna krytyka kaznodziei potępienia. I była tak skuteczna, że zamknęła im usta. I wtedy szala przechyliła się w drugą skrajność. Dzisiaj takich kazań prawie nie słychać. Czy to oznacza, że grzech, szatan, piekło, wieczna kara w jeziorze ognia zniknęły? Nie ma ich? Tak, zniknęły może z kazań, ale nie z rzeczywistości. Dalej one są w Bożym Słowie. Dalej jest to pewna opcja przyszłości ludzkości. I moi drodzy, zobaczcie, że kiedy głosimy pełną Ewangelię, w jej całym kontekście, to zaczyna wzbudzać w sercach właściwą motywację. Wiem, że trzeba wrócić do Boga, bo to chroni moje życie i moją wieczność. Pamiętacie Dzień Zielonych Świąt, kiedy Piotr głosił pierwsze kazanie? Jakie była reakcja ludzi? Oni pytali, co mamy robić, mężowie bracia? A wcześniej czytamy, że byli przejęci do głębi w swoich sercach, byli głęboko poruszeni. I Piotr mówi, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. A więc kiedy mamy całą perspektywę Ewangelii, mamy właściwą perspektywę głoszonej Ewangelii, wtedy widzimy, jak bardzo ważne są nasze osobiste wybory, nasze decyzje. A więc kilka słów na temat tego kontekstu dobrej nowiny, jaką jest zła nowina. Jaka jest zła nowina? Moi drodzy, złą nowiną dla ludzi jest to, że przychodzi sąd świętego, sprawiedliwego Boga. Ludzie się boją sądu, nie chcą sądu. I ten sąd będzie dotyczył każdego człowieka. I to jest zła nowina. Kilka fragmentów z Nowego Testamentu. Hebrajczyków 10:31. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Pytanie, dla kogo straszna? Dlaczego straszna? A więc muszę na ten temat pomyśleć. Księga Objawienia mówi tak, 20 rozdział 11-15. Objawienie 20, 11-15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota, została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nim znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, a owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Biblia mówi o nadchodzącym sądzie. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział, od 7-9 wersetu. Gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa naszego, Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. To tylko trzy miejsca z Nowego Testamentu. I naprawdę one nie brzmią dobrze. Są złą nowiną dla tych, którzy odrzucą Ewangelię. Dlatego każdy człowiek musi wiedzieć i liczyć się z taką możliwością. Ludzie to nieraz wypierają, ale muszą to usłyszeć. Słuchajcie, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy głosimy Słowo, jest ono jak ziarno i nigdy nie wiemy, kiedy wyda swój, zacznie kiełkować. Ale ludzie słyszą te rzeczy. I myślę, że każdy, kto jest przy zdrowych zmysłach, będzie pytał jakąś alternatywę. W takim razie, co mnie czeka? Czy jest jakaś inna alternatywa dla mego losu? I kiedy mamy pełny kontekst dla dobrej nowiny, że jest jakaś zła nowina, myślę, rzeczy zaczynają się zmieniać. Jak brzmi dobra nowina? Ona brzmi tak. Tak stać się nie musi. Kresem człowieka wcale nie musi być potępienie, wcale nie musi być wieczność oddzielenie od Pana Boga. Tak być nie musi. Bóg dla każdego przygotował wyjście z tej beznadziejnej sytuacji. Myślę, że większość z was zna fragment z Ewangelii Jana 3:16. Znamy ten fragment? Pewnie, że znamy. On jest jakby w nas wyryty. Ale chciałbym odczytać od wersetu 17, abyśmy mieli coś szerzej. A więc tak. 3:16-18 Ewangelii Jana. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I teraz zobaczmy. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To miejsce nie kończy się tylko na Bożej miłości. Dlatego, że kiedy będziemy głosić tylko Bożą miłość bez kontekstu Bożej sprawiedliwości, to się pogubimy. Bo ludzie powiedzą tak, no to ja nie przyjmę Pana Jezusa i co się stanie? Albo inaczej, On jest taką miłością, że zawsze mi jakoś przebaczy. Będę się martwił później, jak będę starszy. Wiemy, o co chodzi? Ale kiedy jest kontekst, że wiara w Jezusa ratuje cię przed zgubnym losem, wtedy masz możliwość wyboru. List do Rzymian, 3 rozdział, 21-26. Kolejne miejsce, które zwiastuje dobrą nowinę. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I wielu w tym miejscu daje kropkę. A więc dobrze, Jezus umarł za nas, okej, wszystko w porządku. Ale to nie jest pełna prawda. Pełna prawda brzmi tak. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną, czyli mającą skutek dla nas kiedy? Przez wiarę. A więc jeżeli nie uwierzysz w ofiarę Pana Jezusa, jeżeli nie przyjmiesz obmycia Jego krwią swoich grzechów, to ci to nic nie da. 24 werset bez następnych nie będzie miał skutków w twoim życiu, jeżeli nie uwierzysz w Jezusa Zbawiciela. Bo ten werset 24 jest skuteczny, działający przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I dopiero wtedy, kiedy jestem w Jezusie Chrystusie, dopiero wtedy list do Rzymian 8 mówi jeden tak. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A dla tych, którzy nie są, to co? Jest potępienie. Nie ma innej drogi. Widzimy to? Ewangelia zawsze jest głoszona po to, żeby człowiek się opowiedział, którą drogą chce iść. Ile Jezus wskazał dróg i o ilu im mówił bramach? Pamiętacie z Ewangelii Mateusza? Powiedział, są dwie drogi i dwie bramy. To nie jest tak, jak mówi dzisiaj świat. Jest wiele dróg, wiele bram, bo jest jeden Bóg, który i tak wszystkich przyjmie. Tak nie jest napisane w Bożym Słowie. Możesz temu wierzyć, ale ja zachęcam, abyś wierzył Bożemu Słowu. Są tylko dwie drogi. Droga życia i droga śmierci. Droga do Bożego zbawienia i droga do potępienia. Nie ma innych. Ale teraz wiesz, że jest wybór. Teraz już wiesz, że jak nie podejmiesz tej decyzji, aby iść za Panem, to nie jest tak, że się nic nie stanie. Stanie się. Stanie się. List do Rzymian, 10 rozdział, 9-13 mówi tak. Pokazuje nam, jak znaleźć się na tej drodze właściwej, jedynej drodze do zbawienia. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I jeszcze dwa wersety. Czytam dlatego je tak dużo, żebyśmy mieli taki przegląd Bożego Słowa. Mam nadzieję, że w domach czytacie Pismo Święte regularnie, nie tylko na nabożeństwach niedzielnych, kiedy kaznodzieja podaje fragmenty. Mam taką nadzieję i wierzę, że tak jest. Dlatego zobaczmy jeszcze dwa miejsca. 2 do Koryntian, 5 rozdział, 17-18. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. A jeśli ktoś nie jest w Chrystusie, to jakim jest stworzeniem? Ciągle starym. Ciągle starym. Nie jakimś ulepszonym. Ciągle starym. Stare przeminęło, oto wszystko się stało nowe. Kiedy? Kiedy ktoś jest w Chrystusie. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Jeszcze może jedno miejsce, 1 Tesaloniczan 5:5-10. 1 Tesaloniczan 5:5-10. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy ani do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Wziąłem specjalnie dwa razy więcej wersetów mówiących o dobrej nowinie niż o złej. Ale to nie znaczy, że jest tylko dobra nowina. Jest też zła. I o tym musimy wiedzieć. O tym musisz pamiętać, że kiedy nie wybierzesz Chrystusa Jezusa, skazujesz sam siebie na tą gorszą opcję wieczności, na potępienie i bycie bez Boga. Skąd to wiem? Z Bożego Słowa. Nieraz ludzie wszystko podważają i mówią, a tam kto to wie? No, Bóg to wie i nam to objawił. Dlatego trzeba się z tym liczyć. A więc kiedy czytamy te wersety o dobrej nowinie, to zobaczmy, co ona tak naprawdę oferuje dla przyjmującego dobrą wieść. Po pierwsze, daje nam doskonałe pojednanie z Bogiem i przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Wchodzimy w miejsce doskonałego usprawiedliwienia. Kiedy Jezus umarł za nasze grzechy, umarł za wszystkie. I przeszłe, i teraźniejsze, i przyszłe. Czy wiesz, że z perspektywy krzyża, kiedy Jezus umierał na krzyżu, my wszyscy byliśmy przyszłością, która się jeszcze nie wydarzyła? Umarł za nasze grzechy, czy tylko za tych, którzy żyli wtedy? No umarł, czy nie umarł? No pewnie, że umarł. Bo inaczej bylibyśmy poza zbawieniem. Gdyby On zmarł tylko za grzechy sobie współczesnego pokolenia i przeszłe, my bylibyśmy poza zbawieniem. A tak, dzięki temu, że Jego ofiara jest doskonała i obejmuje wszystkie grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów, możemy wejść pod przykrycie Jego krwi. I ta ofiara jest dla nas skuteczna przez wiarę. Co oczywiście nie zmienia faktu, że każdy grzesznik musi uznać swoją grzeszność i musi stanąć w odpowiedzialności, tak, jestem grzesznikiem, i przyjąć Boże zbawienie, które zostało dokonane, aby mógł z tego skorzystać. Ale Bóg obiecał, że kiedy z Nim się pojednamy, naszych grzechów i nieprawości więcej nie wspomni. Hebrajczyków 10:17. Kolejna rzecz, kolejny owoc przyjęcia dobrej nowiny. Oprócz tego, że jestem z Bogiem pojednany, doskonale pojednany, Bóg daje nam do serc pewność zbawienia. W tym temacie jest często wiele nieporozumień. Niektórzy ludzie mówią tak, ty chyba jesteś za bardzo pyszny, żeby mówić, że będziesz zbawiony. Tę pewność zbawienia my w sobie sami nie generujemy. Jest to poświadczenie od Ducha Świętego. To Duch Święty, mówi list do Rzymian, poświadcza w sercach naszych, że Bożymi dziećmi jesteśmy. List świętego Jana 5:13 mówi tak, to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A więc tutaj na ziemi, kiedy pojednamy się z Jezusem, mamy w sercach pewność zbawienia, którą wkłada nam Duch Święty. I to nie jest żadne wywyższanie się, to jest tylko stwierdzanie faktu. Dlatego, że ofiara jest doskonała, ona wykonała się na krzyżu i nam to daje właśnie Bóg w tym pakiecie zwanym zbawieniem. Kiedy przyjmujesz Jezusa, otrzymujesz również pewność zbawienia. To znaczy, możemy umierać bez lęku i bez strachu. Jakie masz myśli, kiedy myślisz o swojej śmierci? Jeżeli czegoś się boisz, to prawdopodobnie ta pewność zbawienia potrzebuje jeszcze odświeżenia w twoim życiu. Bóg daje nam pewność, że idziemy do domu Ojca. Ponadto, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, otrzymujesz pozycję dzieci Bożych. Tak, jesteśmy Bożymi dziećmi i dziedzicami nieba. O tym mówi list do Rzymian. Duch Święty poświadcza w sercach naszych, że Bożymi dziećmi jesteśmy. A więc zobaczcie, mamy teraz pełen kontekst. Co więcej, Biblia mówi, że dzięki temu, że należymy do Boga, mamy ufny przystęp do Niego w każdej porze. W każdej chwili. Nie tylko w jakichś szczególnych miejscach. W każdej chwili możemy przyjść do Niego, jako do naszego Ojca. Bóg nie jest tylko sprawiedliwym sędzią, ale stał się naszym prawdziwym Ojcem. Jak często korzystamy z tego przywileju? Kiedy możemy przychodzić do Boga w modlitwie? Zawsze, tam ktoś powiedział, zawsze. I święta prawda. Droga jest otwarta. Przez krew Jezusa mamy dostęp do tronu łaski w każdej chwili. Chwała Bogu za zgromadzenia wierzących, ponieważ tutaj razem uwielbiamy Boga, ale to nie jest jedyne miejsce, by to robić. I co więcej, kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi, Bóg nam zagwarantował stałą obecność i prowadzenie Ducha Świętego. W Ewangelii Świętego Jana 14:16 czytamy, że Jezus mówi, że nam, że pośle Pocieszyciela, aby był z nami, jak długo? Tak, na zawsze. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy Ducha Świętego, który z nami jest zawsze, Pocieszyciela. Nie macie czasem takiego wrażenia, że kiedy wam jest ciężko i źle, to tak sobie myślicie, oj, chyba mnie Bóg opuścił, nie czuję jakoś Boga, jakoś tak jakbym był sam. Wiesz, to jest prawda twoich emocji i uczuć, ale nie prawda Bożego Słowa. Bo Jezus powiedział, Duch Święty będzie z wami na zawsze. A w swoich najlepszych dniach i w twoich najgorszych dniach. W dniach, kiedy modlitwa płynie z serca, nie możesz jej powstrzymać i w dniach, kiedy nie możesz siebie nic wydusić. On jest z nami na zawsze. Jest naszym pocieszycielem. I to jest dobra nowina. Być Bożym dzieckiem, pojednanym z Bogiem, mającym dostęp do Ojca, mającymi pocieszyciela w swoim życiu. Nie jest to dobra nowina? Jest to wspaniała nowina. Ale moi drodzy, wybór i tak należy do każdego z nas. Żyjemy jeszcze w czasie łaski i każdy może z tego skorzystać, kiedy przyjdzie z wiarą do Pana. Biblia mówi, że ciągle jeszcze dobroć Boża prowadzi grzeszników do upamiętania. Biblia zachęca nas, abyśmy wybrali drogę za Jezusem. Na tym miejscu jest większość, którzy to uczynili. I ci, którzy to uczynili, są zachęcani przez Boże Słowo, aby wytrwale tą drogą kroczyli, aby umacniali się łaską Bożą i napełniali obecnością Ducha Świętego. To tak jak budowanie każdej relacji. Jeżeli twoje małżeństwo skończyło się w dniu ślubu i już się ożeniłeś i już wyszłeś za mąż, a teraz to tylko trzeba jakoś przeżyć, to ci współczuję. Ale jeżeli to jest początek nawiązywania relacji, poznawania siebie, to okej. Okay. Tak samo ze zbawieniem. Przyjęcie Jezusa jest zaproszeniem do swojego serca po to, żeby budować relację, która będzie trwała wieczność. A więc jeżeli wybrałeś drogę za Panem, umacniaj serce łaską. Napełniaj się Duchem Świętym przez pieśni, modlitwy, psalmy, pieśni pełne ducha. I kiedy to będziemy robić, nasze serce będzie napełniać się pokojem, radością, wdzięcznością z tego, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy częścią Nowego Przymierza. Nie wiem, jak było w waszym życiu, w moim było tak, że kiedy pojednałem się z Panem, kiedy oddałem Mu swoje serce, kiedy modliłem się, właściwie to do Niego wołałem o przyjęcie, aby wszedł do mojego życia, je zmienił. Kiedy to się wydarzyło, odczułem fizycznie w sercu wielki pokój, wielką ulgę, taką radość. Wiedziałem, że jestem z Bogiem już pojednany. Mimo, że wcześniej chodziłem do spowiedzi. I to mi nie dawało żadnej satysfakcji, żadnego takiego odczucia. Kiedy wyznałem Mu swoje grzechy, pokój napełnił moje serce. I ten pokój jest w moim sercu do dzisiaj. Jest to możliwe dla nas, Bożych dzieci, czy nie? Oczywiście, że jest. My tego doświadczamy. Dlatego chciałbym na koniec zachęcić tutaj wszystkich obecnych do tego, żebyśmy się przejęli tym Słowem. I ile razy, ilekroć mamy możliwość głosić Ewangelię, mówmy całą prawdę. Nie bójmy mówić się o potępieniu, o piekle. Bo to przynosi prawdę. To daje ludziom możliwość wyboru. Jakbyś potrafił lekarza, który przychodzi do ciebie, jesteś w stanie krytycznym i mówi tak, wie pan, wszystko będzie dobrze. Wprawdzie 95% już pana nie ma, tak, wyłączony syntanizm, ale jeszcze jest 5. Wszystko będzie dobrze. Niech się pan nie martwi. O, panie, będziesz pan żył, oj. I na drugi dzień ciebie nie ma. Dobra nowina musi mieć kontekst tej złej wieści. Sądu Bożego, sprawiedliwości Bożej. Tego, że każdy z nas przed Bogiem stanie. Ludzie mają wtedy wybór. Jeżeli odrzucą, trudno, to jest ich decyzja, ale przynajmniej będą wiedzieli, co odrzucają, z czego rezygnują. Jeżeli Jezus powiedział, prawda was wyswobodzi, prawda przynosi wolność, korzystajmy z tego. Sami o tym myślmy. Niech ludzie wiedzą, że ich decyzje są naprawdę ważne. Są decydujące. Ja mam nadzieję, że ludzie, którzy usłyszą wybór między dobrą nowiną i złą nowiną, między zbawieniem i potępieniem, będą mieli szansę podjąć ten dobry wybór i chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie chce trafić do piekła. Dlatego chciałbym nas zachęcić do dzisiaj do modlitwy. Do tego, abyśmy stanęli przed Panem i podziękowali ci z nas, którzy mają udział w dobrej nowinie. Nie wiem, jak to często praktykujesz, ale zachęcam cię. Kiedy ostatni raz Bogu dziękowałeś za zbawienie w Chrystusie Jezusie? Za to, że do Niego należysz. Mam nadzieję, że dzisiaj na nabożeństwie to uczyniłeś. Jeżeli nie, jeszcze masz szansę to zrobić. Dlatego, że mamy przed sobą otwarte niebo. Módlmy się też o wytrwałość wierzy, abyśmy wytrwali do końca, abyśmy z drżeniem i bojaźnią nasze zbawienie sprawowali. A ci z nas, którzy nie wiedzą, czy będą w niebie, to jest najwyższy czas, żeby się opowiedzieć. Przyjmij dzisiaj do serca Pana Jezusa. Przyjmij Ewangelię. Jest dobra nowina. Możesz wiedzieć, że będziesz zbawiony. Możesz wiedzieć to, że będziesz do Boga należał. Kiedy 21 lat temu Bóg dotknął mego serca, Duch Święty mego serca takim pytaniem, właśnie zadał mi dokładnie to pytanie. To było w grudniu 1994 roku, kiedy w moim sercu były różne myśli, nie wiedziałem, co zrobić swoim życiem. W jednej sekundzie Duch Święty dał mi takie pytanie, co by się z tobą stało, gdybyś tej nocy umarł? Ja wtedy byłem 5 lat już księdzem katolickim, wykształcony w tych wszystkich teologicznych rzeczach. I kiedy Duch Święty zapytał, dał mi to pytanie, poczułem się tak, jakbym był prześwietlony przez potężne światło. Wiedziałem, że nie mogę powiedzieć Panu Bogu, a nie wiem, zobaczymy tego tam. Boga się nie dał szukać. I tak mnie to pytanie zaczęło, tak dotknęło, gdzie byś się znalazł, gdybyś dzisiaj nocy umarł. I ja nie miałem żadnej pewności, że będę w niebie. Żadnej. Co więcej, pomyślałem o swoich grzechach, swoich nieprawościach i powiedziałem, Boże, no może w czyśćcu będę. Trzeciej drogi nie ma. Wiecie, że nie ma czyśćca. No jak nie wiecie, to wiecie, że już nie ma. Jest niebo albo piekło. Jest zbawienie albo potępienie. Precyzyjniej. I Bóg mówi, gdybyś tej nocy zmarł, jesteś zgubiony na zawsze. I to mną wstrząsnęło. Wcześniej mi się jakoś tak ciągle nie chciało. Ciągle chciało mi się bardziej tak trwać w jakimś kompromisie, w jakimś takim zwlekaniu z decyzją. Ale wtedy się naprawdę przyjąłem i przestraszyłem. I dobrze. Nieraz dobrze się jest przestraszyć. Jak kogoś nie pociąga miłość Boża, to Bóg ma jeszcze jedną rękę i nam tak potrafi troszeczkę tak na popych dać. Żebyśmy się trochę przejęli. Przestraszyli. I ja to zrobiłem i dziękuję Bogu, że ten lek mi ogarnął, bo dzięki temu podjąłem decyzję, że chcę iść za Nim, za Jego Słowem. I wszystko się w moim życiu zmieniło. Za to Bogu dziękuję. A więc zachęcam cię, jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteś z Bogiem pojednany, nie wiesz, czy jesteś pojednany, a to znaczy, że nie jesteś pojednany, zrób to dzisiaj. Otwórz swoje serce dla Pana Jezusa. Zaproś Go. Tak jak czytaliśmy w liście do Rzymian. Zaproś Go do serca. Wyznaj, że jest Twoim Panem, Zbawicielem. Poproś, żeby Twoje grzechy odpuścił. Żeby Ci przebaczył. I idź za Nim. Trzymaj się Jego słowa. Możesz w każdej chwili odwrócić los. Swój wieczny los. Możesz w każdej chwili stoczyć, wejść na właściwą drogę. Ale decyzja należy do Ciebie. I nikt jej za Ciebie nie podejmie. A więc będziemy się modlić o dwie rzeczy. Będziemy modlić się i Bogu dziękować za to, że mamy udział w dobrej nowinie i chcemy, aby ona nas dotykała, przemieniała. A ci z Was, którzy myślę wiedzą, którzy tutaj są, wiedzą, że nie znają swojej przyszłości, swojego losu po śmierci, mogą Cię to zmienić, mogą dzisiaj oddać serce Jezusowi i wyjść stąd ludźmi zbawionymi, ludźmi, którzy mają przyszłość. Bo przyszłość z Bogiem jest przyszłością. Przyszłość bez Boga jest beznadzieją. Amen.